Banki kontra firmy technologiczne. Kilka lat przed osiągnięciem punktu, z którego już nie ma powrotu. Fragment wywiadu z doktorem Markiem Lusztynem, wiceprezesem zarządu mBanku do spraw zarządzania ryzykiem. Rozmawiał Paweł Minkina. Cała rozmowa w kwietniowym wydaniu miesięcznika Bank. Marek Lusztyn to bankowiec z 25-letnim doświadczeniem w sektorze. W marcu 2021 roku otrzymał zgodę KNF na objęcie roli członka zarządu odpowiedzialnego za nadzorowanie zarządzania ryzykiem istotnym w działalności mBanku. Zgodnie z prawem bankowym jest to jedyne stanowisko w zarządach banków, oprócz funkcji prezesa, które wymaga uzyskania zgody regulatora. Jaka rola w wychodzeniu z kryzysu przypadnie sektorowi bankowemu? Podczas pandemii banki pokazały, że ich rola w przekazywaniu środków do gospodarki i oliwieniu jej mechanizmów jest bardzo szeroka. To przecież właśnie one były pośrednikiem w przekazywaniu środków pomocowych dla przedsiębiorstw i zapewniły specjalnie na te potrzeby rozbudowaną infrastrukturę. Rola pośrednika nie zniknie, a w najbliższych latach prawdopodobnie jeszcze się wzmocni, bo zmieniająca się gospodarka będzie jeszcze bardziej potrzebować efektywnych mechanizmów alokacji środków finansowych. Banki jako pierwsze widzą, gdy firmy zaczynają mieć problemy i to one angażują się w rozwiązywanie tych problemów. Na krytyczną rolę sektora bankowego w efektywnej alokacji środków w gospodarce zwracał uwagę po światowym kryzysie finansowym Paul Volcker na forum G30. W kontekście nowego ładu regulacyjnego dla sektora postulował on konieczność zapewnienia branży finansowej możliwości pełnienia gospodarczej funkcji alokacyjnej w sposób efektywny, by mogła mieć wpływ na zrównoważony wzrost gospodarczy. Warto przy tym pamiętać, że banki nie dadzą rady pomóc każdemu klientowi, który znalazł się w tarapatach i nie taka jest też rola sektora. Jest to szczególnie ważne, bo w następnych kwartałach będą ujawniać się straty kredytowe w tej chwili zamrożone, odsunięte w przyszłość dzięki programom pomocowym. Widzimy możliwy negatywny wpływ na dużą część rynku nieruchomości, wielkopowierzchniowy handel detaliczny czy gastronomię, gdzie nie uda się odbudować popytu utraconego przez kolejne zamknięcia gospodarki. Pokłosiem obecnej sytuacji jest też mała rewolucja w sposobie i częstotliwości analizy danych napływających z gospodarki. Pandemia spowodowała, że opóźnione dane finansowe, z których przy ocenie ryzyka kredytowego korzystały banki, są mniej przydatne, gdy okoliczności gospodarcze zmieniają się tak dynamicznie. Sprawozdania finansowe klientów w okresie pandemii nie są dobrym prognostykiem ich przyszłej popandemicznej zdolności do zarabiania i w konsekwencji do spłaty kredytu. To wymusiło poszukiwanie alternatywnych źródeł danych. W ciągu ostatniego roku banki zrobiły duży krok do przodu, przede wszystkim na nowo definiując, jak gromadzone dane stosować i przetwarzać. Dobrze zorganizowane dane umożliwiają dużo lepszą analizę potencjalnych zagrożeń, zarówno na poziomie podmiotu gospodarczego, jak i sektorów, a także całej gospodarki. W tym momencie jesteśmy w stanie prowadzić monitoring aktywności klientów niemal w czasie rzeczywistym, a przez to konstruować wzorce zachowań i monitorować rozbieżności w tym zakresie. Dane wewnętrzne, wartość wydatków osób fizycznych, zmiany wartości wynagrodzeń na kontach czy wpływy na rachunkach małych i średnich przedsiębiorstw są wskaźnikami wyprzedzającymi, informującymi o możliwych trendach dla jakości portfela kredytowego na długo przed pojawieniem się pierwszych opóźnień w spłacie kredytów. Dane zewnętrzne, takie jak informacje o mobilności ludności czy bieżące wykorzystanie energii elektrycznej, świadczą z kolei o faktycznej głębokości osłabienia aktywności ekonomicznej czy też tempie wychodzenia z obostrzeń. Ważne, by kompleksowo patrzeć na cały zbiór danych, a nie na pojedyncze wskaźniki. Jaki kierunek mogą obrać zmiany cyfrowe w krajowym sektorze bankowym? Wpływ na IT w bankach mają obciążenia fiskalne, niepewność związana z kredytami frankowymi oraz regulacje specyficzne dla bankowości. Do tego dochodzi sporo projektów powierzonych przez państwo. Profil zaufany, program 500+, wyprawka szkolna, kolejne tarcze PFR, sprawozdania z CIR i tym podobne. Wypierają one projekty biznesowe i transformacyjne, ponieważ zasoby IT nie są z gumy. to nie pozostaje bez wpływu na pozycję technologiczną polskich banków i ich zdolność konkurowania o talenty na rynku pracy. Nadal mamy silną pozycję międzynarodową, ale oceniam, że w ciągu ostatnich 5 lat ta pozycja osłabła. Spodziewam się niestety kontynuacji tego trendu. W takiej sytuacji banki mają nikłe szanse, żeby konkurować technologicznie ze światowymi gigantami spod znaku FANG, a także neobankami, fintechami czy lokalnymi graczami technologicznymi. Firmy te świadczą podobne jak banki usługi finansowe, nie ponosząc przy tym tych samych obciążeń regulacyjnych. W USA toczy się już dyskusja o zdolności do konkurowania tamtejszych banków z sektorem nowych technologii. Zgadzam się z amerykańskimi bankierami, żaden podmiot nie powinien mieć prawa do świadczenia usług konkurencyjnych wobec banków bez podlegania tym samym regulacjom. Pamiętajmy, że najważniejszym powodem obowiązywania regulacji w bankowości jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności rynku finansowego oraz systemu płatności. Dlatego powinno się wyrównywać reguły gry, albo zmniejszyć oczekiwania dotyczące polskich banków, albo objąć podobnymi regulacjami inne instytucje świadczące podobne usługi bez względu na ich kraj ulokowania. Podobnie jak z dyskusją o podatku cyfrowym, w której coraz bardziej oczywiste zaczyna być, że firmy Big Tech powinny być opodatkowane w krajach, gdzie prowadzą sprzedaż, a nie tam, gdzie ulokowały swoje siedziby prawnie i podatkowo. Jesteśmy co najwyżej kilka lat przed osiągnięciem punktu, z którego już nie będzie powrotu, gdy polskie banki stracą swój technologiczny powab, a w konsekwencji również pierwszą relację z klientem. Warto w tym kontekście poruszyć też wątek wykorzystywania i komercjalizacji informacji. Bank i klienta wiąże szczególna relacja, ponieważ banki zobowiązane są do zachowania tajemnicy bankowej. Wszystkie zgromadzone informacje są poufne. Te regulacje nie dotyczą big czy fintechów. Co chwila pojawiają się też wątpliwości co do zakresu używania przez nich danych o zachowaniu klientów w świecie wirtualnym. Czy chcemy, by nasze dane bankowe były wykorzystywane bez kontroli? Zmiany w poziomie ochrony konsumenta wydają się z perspektywy ostatnich lat postępować niezwykle dynamicznie. Jaki wpływ będą one miały na oferowane produkty i usługi bankowe? Moim zdaniem przykład kredytów frankowych, chociaż nie tylko ten, pokazuje, że w niektórych obszarach ochrona konsumenta bywa ostatnio instrumentalnie wykorzystywana. 15 lat temu na początku sagi frankowej to właśnie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy pierwszych próbach uregulowania tej kwestii przekonywał, że każdy sam powinien decydować o wyborze waluty kredytu. Później zaś, że wprowadzenie ograniczeń w udzielaniu kredytów walutowych jest rozwiązaniem zbyt daleko idącym. Tymczasem dziś na poważnie prowadzona jest dyskusja o możliwym unieważnieniu ponad 700 tysięcy zawartych umów o wartości przewyższającej połowę budżetu polskiego państwa. Nawet jeśli by uznać, że niektóre zapisy w umowach kredytowych były abuzywne, to żądania części frankowiczów i widoczna obecnie w sądach linia orzecznicza nie służą przywróceniu równowagi w stosunkach stron, o której mówi unijna dyrektywa nr 93/13. Są raczej wykorzystywane instrumentalnie w dążeniu do uniknięcia skutków umów, które stały się dotkliwe dla klientów nie tyle z powodu ewentualnej abuzywności, co w związku ze zmianami na rynku walutowym, na które polskie banki nie miały wpływu. Należy mieć na względzie, że kursy publikowane przez banki w tabelach kursowych mają uniwersalne zastosowanie do wszelkich transakcji o charakterze walutowym, np. do transakcji kartami płatniczymi. Zakwestionowanie klauzuli spreadowej skrajnie utrudni, jeśli w ogóle nie uniemożliwi bankom prowadzenie działalności dewizowej, która jest przecież niezbędna dla wsparcia gospodarki opartej na handlu międzynarodowym. Rozmawiamy przed kwietniową uchwałą Sądu Najwyższego w sprawie kredytów frankowych. Jeśli sędziowie ugruntują niekorzystną linię orzeczniczą, to w konsekwencji obciążone będą nie tylko banki, ale i klienci poprzez wyższe opłaty. Według KNF ekstremalny scenariusz to koszt dla sektora na poziomie 234 miliardów złotych, czyli przewyższający kapitały zgromadzone przez polskie banki. To scenariusz w sytuacji orzeczenia nieważności umów kredytowych, maksymalnego przedawnienia roszczeń banków i przekazania frankowiczom de facto mieszkań za darmo. Obciążeni zostaną nim wtedy wszyscy podatnicy w wyniku jak najbardziej prawdopodobnego w takim scenariuszu głębokiego kryzysu bankowego i gospodarczego. Bez względu na kierunek rozstrzygnięć sytuacji frankowej, ryzyko instrumentalnego wykorzystywania w przyszłości ochrony konsumenta ponad społeczno-gospodarcze przeznaczenie tej ochrony, by uchylać się od negatywnych ekonomicznych skutków własnych decyzji konsumentów, widocznie rośnie. W ekonomii nazywa się to pokusą nadużycia, moral hazard. Podmiot chroniony przed ryzykiem może zachowywać się inaczej, niż gdyby był w pełni na nie eksponowany. Rosnąć będą też związane z tym koszty, bo takie ryzyko będzie musiało być uwzględnione przez banki w tworzeniu produktów bankowych i ustalaniu ich cen. Nie ma darmowego lunchu. Na marginesie chcę zaznaczyć, że nie decydowałem o udzielaniu walutowych kredytów mieszkaniowych, ani takiego kredytu nie zaciągnąłem. Przez poprzednie dwie dekady związany byłem z grupą bankową, która nie udzielała kredytów frankowych. Być może przed krajową bankowością rysują się jeszcze inne ważne wyzwania. Sektor bankowy znajduje się w bezprecedensowo trudnej sytuacji spowodowanej jednoczesnym nałożeniem się negatywnych czynników o dużym wpływie. Mamy do czynienia z czterema jeźdźcami apokalipsy, którzy najechali polski system bankowy. Za pierwszym kryją się obciążenia sektora związane z roszczeniami konsumentów dotyczącymi kredytów frankowych. Drugi to pogorszenie jakości portfela kredytowego, blisko dwukrotny wzrost kosztu ryzyka w 2020 roku, podobnego spodziewamy się w 2021 roku. Kolejny problem związany jest z gwałtownym wejściem w środowisko zerowych stóp procentowych, do którego bankowość w strefie euro dochodziła przez kilka lat. Ostatni to wyzwania operacyjne i technologiczne związane z pandemią. W rezultacie tych czterech trendów w 2020 roku polski sektor bankowy osiągnął jeden z najniższych zwrotów z kapitału w Europie, na poziomie niewiele powyżej 3% i trzykrotnie poniżej oczekiwanego przez inwestorów kosztu kapitału. To powoduje, że możliwość pozyskania środków na rozwój sektora od nowych inwestorów jest raczej niewielka. Już przed pandemią polskie banki były liderem efektywności kosztowej i operacyjnej w porównaniu z bankami z krajów Europy Zachodniej. W konsekwencji dźwignie optymalizacji dochodowości, które mają jeszcze banki zachodnie, w Polsce w dużej mierze zostały już wykorzystane. Ogromnym wyzwaniem stojącym przed polskim sektorem bankowym jest przygotowanie do wdrożenia transformacji gospodarczej z uwzględnieniem priorytetów Zielonego Ładu oraz czynników ESG. Właściwe otoczenie prawno-podatkowe, stabilność, szybkość i przewidywalność orzecznictwa i otoczenia prawnego będą kluczowe dla zwiększenia szans odzyskania przez polski sektor bankowy roli już nie światowego lidera w innowacyjności i rentowności, ale przynajmniej europejskiego średniaka. Czytał profesor Krzysztof Opieliński.